Dzień dobry, z tej strony Mateusz Morawiecki i witam w kolejnym odcinku mojego podcastu.
O tym, co ważne dla Polski i Polaków. Specjalny podcast premiera Mateusza Morawieckiego.
W zeszłym tygodniu zakończyłem misję premiera, ale nie zakończyła się moja służba dla Polski, a przede wszystkim nigdy nie kończy się moja pasja do Polski. Dlatego wracam z kolejnym odcinkiem podcastu, by znowu pomówić o sprawach, które mnie interesują. I chyba was znowu nie zaskoczę. Chodzi, tak jak w mojej działalności politycznej i jak w moim ostatnim expose, po prostu o polskie sprawy. A właśnie o polskich sprawach dość głośno za sprawą nowego serialu Netflixa. Chodzi o serial 1670, który wywołał niemałą burzę w internecie, a i na korytarzach sejmowych trochę o nim słychać. I chyba podział jest mniej więcej równy. Połowa widzów jest zachwycona, połowa nie jest w stanie przebrnąć przez pierwszy odcinek. Do której połowy ja się zaliczam? Chyba jestem gdzieś po środku. Obejrzałem już pierwsze odcinki i nie mam jasnego zdania, czy mi się to tak do końca podoba, czy nie za bardzo. Ale mniejsza o mój gust. Najważniejsze wydaje mi się coś zupełnie innego. Po pierwsze, to absolutnie fantastyczne, że kolejne pokolenie twórców sięga po polską historię, żeby mierzyć się z wyzwaniami współczesności. W sensie ścisłym, 1670 nie jest serialem historycznym. Tak, akcja dzieje się w XVII wieku, główny bohater to polski szlachcic Sarmata, ale historyczne kostiumy skrywają tylko problemy, które są aktualne dzisiaj. Konflikt między miastem a wsią, spór o modernizację, a nawet kwestia zmian klimatycznych, to wszystko znajdziecie w tej zjadliwej komedii, a żarty uderzają w każdą stronę sporów ideowych i politycznych porówno. Przedmiotem kpiny jest również sama ideologia sarmacka. W 1670 polska elita w osobie Jana Pawła Adamczewskiego to banda warchołów przekonana o swojej wielkości, która należy im się z urodzenia. Jan Paweł Adamczewski udaje światowca, ale jest najgorszym z możliwych reprezentantów polskiej zaściankowości. Jego folwark znajduje się na granicy upadku, ale wini o to wszystkich dookoła, tylko nie siebie. W ogóle nie jest w stanie zaadoptować się do nowych warunków handlu, jakie zaczynają obowiązywać w modernizującej się Europie, i do nowych warunków gospodarczych. Żeby uniknąć płacenia wyższych podatków, chodzi zaledwie o 5%. Blokuje reformy, korzystając z prawa do liberum veto. Pewnie pomyślicie, że się oburzę na takie kpiny z polskiej historii, ale chyba was zaskoczę. Jestem przekonany, że taki naiwny sarmatyzm był jednym ze źródeł upadku I Rzeczypospolitej. Prywata i dominacja interesów magnaterii nad dobrem wspólnym, dziś powiedzielibyśmy, że imperia magnatów były wielkimi korporacjami, które pasożytowały na państwie, to wszystko doprowadziło do osłabienia państwa i stworzyło warunki agresywnym sąsiadom do zniszczenia Polski. Nie ma w tym poglądzie nic oryginalnego. Pokolenia krytyków sarmackiej byle jakości zapisały na ten temat tysiące stron, ale taką samą krytykę znajdziemy przecież chociażby u Sienkiewicza. Oczywiście pamiętamy wszystkich skrzetuskich, wołodyjowskich i kmiciców, którzy wspinali się na wyżyny heroizmu w obronie Rzeczypospolitej. Ale Sienkiewicz w trylogii smaga między wierszami gnuśną szlachtę, która nie jest zupełnie zainteresowana sprawami państwa i która częściej zagląda do kielicha niż do ksiąg rachunkowych. I jeśli serial 1670 przestrzega przed tym politycznym warcholstwem, to już na start ma u mnie plus. Bo czasy się zmieniły, ale nasze wady narodowe się zachowały i często dają o sobie znać. Tak zatem po drugie doceniam, że twórcy serialu potrafią dostrzec, że w życiu naszego narodu jest pewna ciągłość. Że widzą, że Polska to nie tylko to, co sięga pamięcią wczoraj, ale idea, której trwanie rozciąga się na setki lat. Jeśli miałbym się trochę pobawić w naszą psychologię narodową, to chyba uznałbym, że jako naród jesteśmy doświadczeni chorobą dwubiegunową. Są okresy w naszej historii, kiedy towarzyszy nam bezkrytyczna mania wielkości. I szczytowy moment sarmatyzmu na pewno reprezentuje właśnie taki okres, w którym poczucie wielkości przesłania sarmackim elitom rzeczywistość. Z drugiej strony mamy okresy nieznośnego samobiczowania. Wtedy okazuje się, że jesteśmy najgorsi, nic nie osiągnęliśmy i jedyne, co nam zostaje, to naśladować innych. I na pewno trzecia RP ze swoją pedagogiką wstydu była jednym z najbardziej intensywnych okresów samobiczowania w historii Polski. Gdyby Gazeta Wyborcza miała dziś nadal taką pozycję jak w latach 90., to nie tylko pokutowalibyśmy za własne winy, ale już przyznawalibyśmy się do winy za zbrodnie innych. Tak, tak, to szło właśnie w tym kierunku. Zresztą nadal przecież w środowisku Gazety Wyborczej są tacy, którzy chętnie oskarżyliby Polaków nie tylko o Holokaust, ale nawet o współpracę z Hitlerem. Nadmierne czasem poczucie wielkości i obsesja samobiczowania. Jeśli poruszamy się między takimi biegunami, to nie mamy szans na zbudowanie zdrowego poczucia własnej wartości. I w takiej sytuacji na pomoc przychodzi błazen, który uprawia komedię. Błazen, czyli ktoś, kto potrafi połączyć zmysł komiczny ze zmysłem krytycznym. To nie tylko dowcipniś, ale ukryty filozof. Pamiętacie Stańczyka Jana Matejki? Nasz najsłynniejszy błazen został sportretowany nie jako dowcipniś, ale jako myśliciel. Ma na głowie komiczną czapkę, ale w głębi serca jest zatroskany o losy kraju. I wybiera dowcip jako broń, którą może pokonać zarówno tych, którzy cierpią na manię wielkości, jak i tych, którzy dotknięci są obsesją samobiczowania. Czy twórcy serialu 1670 są właśnie takimi błaznami, którzy obśmiewają nasze wady narodowe po to, by pokazać nam, jak się z nich wyzwolić? Nie wiem. Może to tylko pusty śmiech, marne dowcipy, za którymi nie stoi żadna refleksja. Wolałbym, żeby było inaczej. Wolałbym, żebyśmy oglądając ten serial, pośmiali się trochę sami z siebie. Jak to mówią moje dzieci, trochę dystansu, bo inaczej wszyscy umrzemy. Mam jeszcze jedną refleksję. Wydaje mi się, że niezależnie od tego, czy serial komuś przypadł do gustu, czy nie, to warto docenić, że w polskim kinie czy telewizji historia ciągle wraca. Jako historyk z pierwszego wykształcenia muszę trochę ponarzekać. Ponarzekać, że jest to często historia wykrzywiona albo zbanalizowana. Ale jako polityk myślę sobie, że najważniejsze to dotrzeć w nowoczesnej formie do kolejnych pokoleń Polaków i zainteresować ich polskim dziedzictwem. Wiem, że w księgarniach rekordy popularności bije książka Chłopki, opowieść o naszych babkach. Sam mam satysfakcję, że podobną książkę autorstwa Tomasza Markiewki polecałem tutaj w moim podcaście, zanim to było jeszcze modne. Bo żeby wiedzieć, dokąd zmierzamy, warto najpierw dowiedzieć się, skąd pochodzimy. Ci, którzy nie znają swojej historii, skazani są na powtarzanie błędów. Nasze wady narodowe wyparowały jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, ale to właśnie z historii wiemy, jak nie dopuścić, by znowu nas rozbiły. A przede wszystkim znajomość własnej historii uczy zdrowego poczucia własnej wartości. Przez ostatnie 30 lat polską politykę zdominowały wstyd i poczucie niższości, mikromania. A potrzebujemy zdecydowanie więcej dumy i ambicji. I mamy na czym te uczucia budować. Nie jesteśmy narodem europejskich parweniuszy. Tak, popełnialiśmy w dziejach wiele błędów, ale też potrafiliśmy przetrwać największe potworności XX wieku, zachować godność w czasach zaborów i okupacji, stanąć po właściwej stronie, wpłynąć na losy Europy, a może nawet świata. I najbardziej zbliżamy się do wielkości dokładnie wtedy, kiedy potrafimy dostrzec swoje wady i je pokonywać. A przy okazji możemy się trochę z siebie pośmiać. Tyle na dzisiaj. Do usłyszenia wkrótce. Mówił Mateusz Morawiecki.
Podcast jest dostępny w serwisach Spotify, Google Podcast oraz Apple Podcast.